Dzień dobry, witam Państwa po obiedzie. Zanim zaczniemy rozmawiać o TDD, uwaga techniczna. Po moich opowieściach rozlosujemy nagrody w sabrowym konkursie. Będzie to iPod i dwa plecaki. Także nawet tych, którzy nie są do końca zainteresowani test-driven development, prosiłbym o nieopuszczanie wcześniej sali, ewentualnie o powrót przed końcem prezentacji. Druga uwaga. Jestem w miarę interaktywnym prezenterem, także jeżeli macie jakieś pytania, obiekcje, to proszę nie czekajcie do końca wykładu, tylko w trakcie. Myślę, że dzięki temu będę w stanie odpowiedzieć na więcej waszych pytań. I myślę, że po tym wstępie możemy przejść do prezentacji. Nazywam się Jakub Dziwisz, pracuję w Sabre od prawie roku. Pomagam tam wdrażać test-driven development, między innymi, oraz inne praktyki dotyczące lekkiego zarządzania projektem. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć właśnie o tym, jak wygląda test-driven development w Javie, ponieważ jesteśmy na JDD, więc Ruby nie wchodzi w rachubę. Test-driven development bierze się z całego tego ruchu agile'owego. Może nie będę tutaj opowiadał dokładnie o historii. To się zaczęło gdzieś tam w 2001 roku, w początkach 2001, kiedy grupa kilku mądrych ludzi sformułowała Agile Manifesto po to, żeby móc wyekspensować wydatki za kilkunastodniową imprezę, na której byli i rozmawiali o tym, co można zmienić w rozwijaniu oprogramowania. Pośród wielu różnych praktyk dotyczących agile, tych metodologii, TDD jest właśnie jedyną, która nie występowała wcześniej, bo tak dostarczanie iteracyjne, gdzieś już to się obiło o uszy pewnie przed 2001 rokiem, planowanie iteracji w jakiś tam bardziej nowatorski sposób, też tego próbowano. Natomiast TDD to jest coś, co przed 2001 rokiem zupełnie nie istniało i dlatego jest dla mnie to szczególnie interesujące. Czy jest na sali osoba, która nie wie, co to jest Java? Dobra, jedna, to możemy to pominąć. Nie mówiłem o sobie. Czy jest na sali osoba, która nie wie, co to jest TDD? Tak z grubsza, o co chodzi? Dwie, to tutaj już może powiem. Chodzi o pisanie testów najpierw. Czyli zanim napiszę chociażby jedną linijkę kodu produkcyjnego, wcześniej przygotowuję test do nieistniejącego kodu. To jest właściwie tak proste, jak to, co przed momentem powiedziałem. Czyli w odróżnieniu od tradycyjnych metodologii, gdzie najpierw występował jakiś design, projektowano oprogramowanie, potem była faza kodowania, a następnie się testowało, przy czym tutaj mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, w wielu projektach na testy już nie starcza czasu, bo development zjada wszystko, oddajemy taką aplikację, jaką żeśmy zakodowali. Tak, w TDD testy są najpierw. Testy pozwalają nam zrozumieć, jak chcemy użyć kodu, który zamierzamy napisać, jak powinna wyglądać API, dzięki czemu design, który następuje po fazie testów, już jest z uwzględnieniem tego, jak ja, jako deweloper, chcę używać kodu, który zamierzam napisać. No a gdy już napiszę testy, zaprojektuję kod, przyszedł czas na fazę kodowania. I to właściwie tyle. To jest główna różnica, to jest rzecz fundamentalna dla TDD i to jest to, co odróżnia TDD od wcześniejszych metod. Fajną sprawą też jest to, że TDD pozwala trzymać rytm. Czyli to nie wygląda w ten sposób, że jako deweloper chowam się w mojej piwnicy, włączam komputer, ubieram najgorszy sweter i klepię potem przez kilkanaście miesięcy, by po pewnym czasie wynurzyć się z działającym kodem i powiedzieć: ha, marketing. Ha, sprzedawcy, to jest święty kod, który napisałem. TDD to jest coś, gdzie piszę małe fragmenty kodu. Cały ten cykl, Red Green Refactor, to jest około 10 minut. W małych cyklach piszę małe, działające fragmenty kodu. W każdym momencie wiem, że moja aplikacja jako całość działa, ponieważ za każdym razem Na koniec każdego cyklu uruchamiam wszystkie testy. Testy jednostkowe są małe, one nie zajmują zbyt wiele czasu, żeby je wykonać. Tutaj to może być od kilkunastu sekund przy małych projektach do ewentualnie kilkudziesięciu przy dużych. Oczywiście tutaj mogą się podnieść głosy, że moje testy wykonują się bardzo długo, natomiast być może są te testy integracyjne. Testy jednostkowe wykonują się bardzo szybko, za każdym razem mogę odpalić wszystkie testy, sprawdzić, że wszystkie testy przechodzą i wiem, że moja aplikacja działa. Pierwszy krok w tym cyklu Red Green Refactor to jest red, czyli napisanie testów, które nie działają. Opowiadam jakąś historyjkę, zadaję jakieś pytanie dla mojego kodu. I tutaj w odróżnieniu od tradycyjnych metodologii, gdzie właściwie po napisaniu świetnego kodu, przecież jestem świetnym deweloperem, tak jak każdy z was, muszę go przetestować, czyli muszę napisać testy, które udowodnią, że mój kod jest bezbłędny. Jest to nudne i niepotrzebne. To, że tam skąd się biorą błędy, to nie wiadomo. Być może jakieś gnomy się zakradają w nocy, modyfikują kod w repozytorium, bo przecież my tutaj wszyscy piszemy świetny kod. Więc pisanie testów jest zbędne i nudne po napisaniu kodu. Natomiast gdy piszę testy najpierw, to zadaję pewnego rodzaju zagadkę dla mojego kodu. A sprawdź, że wartość wykonania funkcji będzie taka, a nie inna. I potem, jako deweloper, kodując już kod produkcyjny, odpowiadam moim kodem na tą zagadkę, rozwiązuję ten problem i jest to, możecie mi wierzyć, ewentualnie możecie zapytać kolegów z firmy, którzy są tutaj na sali, Oskar, dla ciebie mówię. TDD jest ciekawsze niż testowanie po napisaniu aplikacji? Dzięki. Rozliczymy się po prezentacji. Ten samolocik jest dla ciebie. Piszę niedziałające testy. Potem krok green, czyli sprawiam, że mój test przechodzi. Pasek w Eclipse, ten taki od testów się zazielenia. I tutaj staram się przejść jak najszybciej przez tą fazę. Mogę robić dowolne brzydkie rzeczy. Copy-paste development, mogę zapomnieć na moment o tym, że ważne są jakieś zasady projektowania obiektowego, simple design. W tym momencie staram się rozwiązać problem jak najszybciej, czyli żeby przejść z tego momentu, gdzie mój program nie działa, gdzie pasek testów jest czerwony, do tego momentu, gdzie wszystko działa z powrotem. Więc jak najszybciej piszę kod, który jest odpowiedzią na ten test. Wszystkie testy przechodzą, wszystko się zieleni i w tym momencie przychodzi czas na refleksję, zwaną też refactoringiem i wtedy spokojnie, już bez zastanawiania się, czy to coś popsuje, czy wszystko jest w porządku, mogę spojrzeć na kod i zastanowić się, istnieją takie zasady projektowania, oprogramowania. Tutaj przekopiowałem jakiś kawałek metody z innego kawałka kodu, więc być może wypadałoby wyharatać to do osobnej metody. Tutaj już to wszystko jest dużo spokojniejsze. Natomiast dzięki temu, że wcześniej już napisałem to, co jest najważniejsze, wcześniej napisałem kawałek algorytmu, to nie boję się, że mój refactoring coś popsuje, bo co chwilę mogę uruchomić testy, które zajmują mało czasu i wszystkie przechodzą. Nie wiem, czy to jest jasne, co powiedziałem w tym momencie? Nie słyszę sprzeciwu, więc przyjmuję, że tak. Super. Jak się ma refaktoring do napisanych testów? Czyli czy w refaktoringu mogę zmienić testy?
To znaczy, wydaje mi się, że jest to konieczne najczęściej.
Jest to konieczne.
Niestety proces refaktoringu powoduje to, że piszemy testy od nowa, więc
nie do końca.
Znaczy, refaktorujemy, to piszemy dużo razy te same testy. Mhm.
Jeszcze nie oddawaj mikrofonu. Jaka jest twoja definicja refaktoringu? Chciałbym być pewien, czy się zgadzamy co do tego. Wow. Proszę?
Poprawianie struktury kodu.
Poprawianie struktury kodu, czyli nie zmieniam funkcjonalności, zmieniam design, zmieniam projekt. I w tym momencie w wielu wypadkach, podczas gdy robię refactoring, testy mogą zostać te same. Natomiast testy, które piszę w trakcie tego cyklu całego Red Green Refactor, mogą być brzydkie. I po napisaniu kilku różnych testów też mogę dojść do wniosku, że trzeba je zrefaktorować. Więc testy podlegają refaktoringowi. Niekiedy podczas refaktoringu kodu muszę zmienić odrobinę testy, natomiast staram się w takim wypadku raczej mieć wszystko na zielono i dopiero wtedy robić jakikolwiek refaktoring, czy po stronie kodu, czy po stronie testów. Tutaj Google ma ciekawe podejście do tego, natomiast o tym może po prezentacji pogadamy na spokojnie. Wiesz co, patrzę na zegarek i myślę, że... Nie wiem, jeszcze jakieś pytania?
Znaczy, wydaje mi się, że o ile na początku możemy pisać testy, a potem testować a potem pisać właściwą część oprogramowania, to dochodzi w każdym projekcie takiego momentu, że mamy bardzo duże ciśnienie czasowe i w pewnym momencie decydujemy się, trudno, testy nie przechodzą, zmieniliśmy strukturę kodu, załóżmy 30% testów przechodzi, jesteśmy z tego szczęśliwi, produkt musimy oddać. Czy nie zdarza się tak dość często w projektach?
Wiesz co, w dobrze prowadzonych projektach coś takiego się nie zdarza. W źle prowadzonych projektach owszem. Nie, przepraszam, być może jest to bardzo brutalne, ale w tym momencie, kiedy zaczyna jeden test, zaczyna failować, tak to się mówi w gwarze staropolskiej, to niedługo później pojawi się następny, który nie przechodzi, jeszcze następny, bo skoro nie miałem czasu na ten, niech jeszcze tamten się popsuje, nie spieszy mi się, także trzeba bardzo dbać o to, żeby te testy przechodziły, ewentualnie przyznać, okej, nie robimy test-driven development, robimy coś innego. Nie wiem, to jakieś pytanie?
Żeby tylko test odpalił się na zielono.
Zgadza się. Ja zawsze piszę najprostsze testy.
Słucham?
Ja zawsze piszę najprostsze testy, ale dzięki temu, że nie piszę, przepraszam, że przerywam, ale dzięki temu, że nie piszę ani jednej linijki kodu produkcyjnego, która nie jest wymuszona przez to, że któryś z testów failuje, to w końcu jestem zmuszony, żeby napisać dobry test, jakiś bardziej skomplikowany.
Tak, tylko chciałem się zapytać, czy ktoś, jakaś inna osoba sprawdza jakby jakość twoich testów, przed tym jak zaczniesz...
Ja jestem bardzo z tego zadowolony. Są dwie praktyki, które tutaj mogą pomóc. Jedna z nich to jest code review, czyli potem można się spotkać i przegadać coś takiego. Code review jest mniej dobrą, czyli gorszą, tak to się chyba po polsku mówi, gorszą praktyką, bo code review często występują późno, często nie występują w ogóle. Natomiast rozwiązaniem dla tego ważnego problemu jest pair programming, programowanie w parach, kiedy są dwie pary oczu, które patrzą na ten sam fragment kodu i dzięki temu jakość znacząco wzrasta, ale znowu to niestety nie jest temat tej prezentacji, żebym opowiedział o pair programmingu, tylko o TDD. Natomiast tak, pair programming jest super świetną praktyką, która pomaga podwyższyć jakość kodu.
Okej, dziękuję.
Na szczęście nie widzę więcej podniesionych rąk, być może zdejmę okulary, żeby w ogóle już nic nie widzieć. Zasady dotyczące TDD. Pierwsza i najważniejsza sprawa, nie piszę ani jednej linijki kodu produkcyjnego, jeżeli któryś z testów nie failuje. Dzięki temu zabezpieczam się przed sytuacją, w której piszę słabe testy, tak jak mówi, że jest to całkowicie możliwe, które nie testują odpowiednio mojego kodu, które nie bronią mojego kodu przed jakąś niewłaściwą modyfikacją. Dzięki temu testy, które są napisane, testują całość kodu, testują go bardzo poprawnie. Druga sprawa, odpalam wszystkie testy za każdym razem, bo pewnie nie tylko mnie zdarzyło się, że zmieniam coś w jednym miejscu, a psuje się coś w zupełnie innym, czy wysypuje się coś w zupełnie innym miejscu. Owszem, jest to oznaka złego designu, jest to jakaś kruchość w kodzie, przyznaję się, natomiast testy wszystkie warto odpalać zawsze, o ile wielkość aplikacji i czas działania testów na to pozwala. No i wreszcie, nie wrzucam nic do repozytorium, jeżeli kod nie działa. To jest chyba też w miarę oczywiste. Słucham? Nie. Wiesz co, check-inuję do repozytorium albo jeżeli wszystkie testy są zielone, czyli po green, ewentualnie i na pewno po refaktoringu. Jeżeli robię jakiś bardziej odważny refaktoring, to pewnie przed tym też będę chciał zakomitować. Kod w takim wypadku w repozytorium będzie trochę brzydki, natomiast nie dopuszczę do czegoś takiego, żeby zakomitować niedziałające testy. I w tym momencie, ile gadałem? 15 minut. W tym momencie powiedziałem właściwie wszystko, co warto powiedzieć o TDD. Jest tam oczywiście zestaw jakichś praktyk Simple Design, można rozmawiać o refaktoringu, można rozmawiać o mnóstwie różnych rzeczy, ponieważ gdy w firmie prowadzę warsztaty dotyczące Test Driven Development, zwykle zajmuje to około 2 dni. Natomiast o czystym TDD powiedziałem już wszystko i myślę, że najwyższy czas przełączyć się na Eclipse'a. Ci z was, którzy mają ze sobą laptopy, mogą je wyciągnąć, otworzyć swoją kopię Eclipse'a. I pokażę, jak wygląda to w praktyce. Aha, nie, moment, przepraszam, za szybko się przełączyłem. Tutaj mamy challenge. My w Sabre nie mamy żadnych problemów, są tylko challenge'e. I to również jest pewnego rodzaju challenge. Istnieje taka biblioteka Fancy Math, którą napisałem jakiś czas temu, przedwczoraj, która wykonuje bardzo skomplikowane operacje matematyczne. No można by użyć do tego terakoty, żeby to zrównoległić, ale dzięki temu przykład byłby zbyt trywialny, dlatego ja spróbuję to zrównoległić przy pomocy RMI. Takie staroświeckie coś do komunikacji równoległej w Javie. Fancy Math ma jakąś klasę, która rozszerza interfejs Math Operation. Ta klasa Fancy Math jest w stanie zwrócić jakiś obiekt implementujący interfejs Math Operation, a interfejs udostępnia metodę Perform Operation, która operuje na dwóch integerach, zwraca wynik int. Ponieważ to naprawdę wolna klasa, obliczenia w środku są bardzo skomplikowane. Być może to za chwileczkę dojdziemy do tego. Klasa jest bardzo wolna, dlatego chcemy ją zrównoleglić, ponieważ pracujemy agile'owo, nowocześnie, idziemy z czasem, postępnymi osiągnięciami. Tutaj jest za mną historyjka użytkownika, która mówi, że jako deweloper chciałbym móc odpalać Fancy Math równolegle na różnych maszynach, tak aby otrzymać wyniki obliczeń szybciej. I w tym momencie już ostatecznie mogę się przełączyć pod Eclipse'a. Przed rozpoczęciem prezentacji tutaj sobie stałem, napisałem pierwszy z testów, żeby nie tracić czasu. No, tak naprawdę po to, żebym mógł więcej do was pogadać. Jest to jakiś learning test. Jest to jeden z rodzajów testów, których używam w TDD, czy też używam w ogóle, jeżeli przetesty najpierw. Nie wiem, jak się używa czegoś, jakieś dziwne oprogramowanie do mnie dotarło, chcę sprawdzić, jak tego użyć. Co robię? No, zamiast pisać aplikację z mainem, tralalala, gdzie tam próbuję tego użyć, mogę sobie napisać prosty test, który... O, aż za głośno. Który używa mi tego kodu, tworzy instancje, klasy i tak dalej. W tym momencie sobie odpalam ten test. Jak widzicie, potrzebujemy chwilę, żeby test się wykonał. Obliczenia są naprawdę skomplikowane. Tutaj jeszcze krótki komentarz do tego kodu. Jeżeli ktoś nie zna JUnita, tutaj jest, tworzę metodę testową. W tej linijce, dla tych, którzy nie znają Java, tam jedna osoba podniosła rękę, tworzę instancję obiektu math operation, a tutaj jest assert, czyli sprawdzam, wykonując tą instrukcję, że obliczenia wykonane na 2 i 2 dają wynik 4. OK. To był learning test. Teraz z tego, co pamiętam, że sprawdźmy jeszcze, czy dobrze pamiętam. Tak, chcę wykonywać obliczenia równolegle na wielu maszynach. Potrzebuję stworzyć klasę Parallel Math. Ale skoro robimy TDD, zaczynam od testu. Już tutaj sobie wcześniej przygotowałem test Parallel Math Test i tak naprawdę to, co robię, to zaczynam od przygotowania klasy testowej. Eclipse mi tutaj może ładnie podpowiedzieć. I w tym momencie test single operation tworzę sobie... Od czego powinienem zacząć? Ktoś ma jakiś pomysł? Ja nie bardzo, więc zacznę od asserta. Assert equals, tak jak było w poprzednim przypadku. I tutaj 4. Chciałbym, żeby ta moja klasa Parallel Math zwraca takie same wyniki jak Fancy Math, którą będzie opakowywać. Więc zacznę od asserta. To jest inny rodzaj testów. Wcześniej wzięliśmy learning test, to jest starter test. Nie mam pojęcia, od czego zacząć. Zaczynam od napisania aserta, potem zastanawiam się, okej, co z tego wynika. Oczywiście, potrzebuję mieć zmienną. Tutaj mi mądry Eclipse podpowiada źle. No trudno. Jest ktoś z IBM-a? Trzeba by to zmienić. I tutaj sobie, co, stworzę instancję mojej nieistniejącej klasy. Tak, to wygląda w porządku. Używam JUnita 4.0, więc dodaję jeszcze asercję, oznaczając metodę jako test. Tak, chcę stworzyć taką klasę. Klasa została stworzona. Wracam do kodu. Perform operation, create method, perform operation. OK. Red, green, refactor. Pierwszy test powinien być czerwony, żebym upewnił się, że testuję właściwe rzeczy. Tutaj widzę, że moje testy zaczynają działać dość długo. W takim razie pozbędę się tego mojego learning testa, żeby mi tutaj nie bruził, czyli dodaję inną anotację, która pozwala mi zostawić test w środku, natomiast w środku mojego suitu, natomiast moment, przepraszam. Jeszcze raz w takim razie. Ten test nie wyszedł, ponieważ na początku miał być czerwony. Tutaj tamten test został wyłączony. Dobra, w takim razie trzeba by zrobić coś, co przechodzi. Zasada jest taka, że chcę napisać najprostszy kod, który przechodzi. Więc co tutaj wstawiam? 5? 4. Tak jest. Asertuję, że to jest 4. Super. Jednak taki mikrofon jednak nie jest super wygodny, ale chyba wygląda dobrze. Dobra, teraz chcę mieć test, który sprawi, że będę musiał zrobić coś więcej w moim kodzie, czyli przetestuję jeszcze jedną operację. Tak się to pisze? Chyba tak. Wiesz co, tak, natomiast tutaj wykonuję dowolną operację, chcę uzyskać jakiś wynik, to spróbujmy teraz dla 2, 3 i 5. Na pewno warto pamiętać o tym, żeby nazwy były sensowne opisowe, natomiast w tym wypadku trudno jest wymyślić jakąś bardziej opisową nazwę dla tego czegoś. Dobra, zapuszczam wszystkie moje testy i co? No jest czerwono, bo zwracam 4, chyba tutaj nie zaskoczyłem nikogo, że na początku dostajemy czerwony test. Ha, w takim razie co, wracam w myślach, napiję się Red Bulla. Co ja właściwie chciałem osiągnąć? Ano, chciałem opakować Fancy Math, czyli pewnie wypadałoby jakoś przekazać tego, tą klasę do mojej Parallel Math. Set math operation i tutaj będzie jakiś math op. Nie mamy math op, w takim razie tworzymy. I tutaj null dla uproszczenia. No i co, tworzymy metodę. Tak, żeby się upewnić, że przypadkiem nie zaczęło przechodzić, zapuszczę sobie testy. Ja już wpadłem w pewnego rodzaju nauk. Proszę? Nie, to nie mówię o tym, mówię o zapuszczaniu testów. Wiesz, ja nawet jak idę na zakupy, też na tej kartce zapuszczam testy. No, ożenicie się, to będziecie wiedzieli, jak to jest. W tym momencie, no, jest nul, dobra. Weźmy to za dobrą monetę. Przejdę do mojej metody. To jest normalny setter. No, super. Tutaj podpowiadanie eklipsowe działa świetnie. W takim razie, skoro mam już ten math operation, to mogę na nim wykonać operację. A jakże? I J. No, po prostu super. No tak, musi rzucić jakimś wyjątkiem, bo tak zostało to zaimplementowane. No, tym razem oba testy się wykrzaczają, ale tutaj myślę, że też to nikogo nie zadziwiło, że jestem w czerwonym. W takim razie trzeba by tutaj użyć jakiegoś moka chyba, żeby... Bo jak widzieliście, tamten kolaborator jest bardzo wolny, nie chce współpracować, więc stworzę sobie moka, używając darmowej biblioteki. Tak jest, klasa. Przydałby się import. I w tym momencie co? Takiego moka musimy czegoś nauczyć. Expect. Drogi moku, oczekuj, że zostanie wywołana taka instrukcja 2 i 3. I ty wtedy masz zwrócić, co tam było? 5. I teraz moka musimy wprowadzić w tryb odtwarzania. Operation. I może to już zadziała. Jeden z testów działa. Teraz co? Jestem w czerwonym, więc mogę zrobić brzydkie rzeczy. Mogę wam zrobić straszne rzeczy. Tak. Oczekiwałem oklasków, ale nie doczekałem się. Myślę, że to było za proste. W tym momencie co zrobiłem? No przyszedłem od jakiejś trywialnej implementacji tutaj, zwracam 4, do czegoś, co zaczyna przypominać to, co chcemy osiągnąć. W takim razie spróbuję zrobić to, co jest clue tego przykładu, czyli wymusić jakieś działanie równolegle na moim kodzie. Kolejny test. No to sprawdźmy, co będzie, jak będę chciał wykonać dwie operacje. Mock to jest taki rodzaj staba, który jest w stanie zweryfikować swoje działanie. Natomiast tutaj przy pomocy, ale proszę nie uciekać, jeszcze nagrody rozlosujemy. Przy pomocy biblioteki EasyMock stworzyłem staba, którego w prosty sposób mogłem nauczyć, jak się ma zachowywać. Czyli ten stab oczekuje, że zostanie wywołana operacja na argumentach 2, 3 i w takiej sytuacji zwraca 5. To jest coś, dzięki czemu mogę bardzo łatwo zasymulować działanie różnych, po polsku mówiąc, kolaboratorów mojego kodu. Jest to szczególnie przydatne w tych wypadkach, gdy obiekty, na których ma pracować mój kod, albo jeszcze nie istnieją, co nie jest tutaj obowiązujące, albo są bardzo wolne, tak jak w tym przypadku, ewentualnie wymagają jakiejś interakcji przez sieć lub coś innego jest takiego z nimi, że nie mogę ich łatwo wrzucić do testów jednostkowych. EasyMock jest jedną z bibliotek, które pozwalają tworzyć mocki w skrócie. Dobra, w takim razie tutaj jeszcze raz zrobię brzydkie rzeczy. W tym momencie spróbuję zrobić coś takiego. Dwa razy wywołuję tą samą operację, bo chciałbym, żeby dwa razy móc wywołać moje klasy, moją klasę ParallelMath i żeby wynik, który otrzymam, był dostarczony szybko. Zapuszczam, no jest kolejny test, który nie działa. Co w tym momencie mogę zrobić? Na razie zakomentuję test, który nie działa, bo dochodzę do wniosku, że muszę w takim razie zrobić refactoring w klasie ParallelMath. Chciałbym, żebyśmy tutaj, tą metodę na razie wywalę, tutaj chciałbym, żebyśmy się nie odwoływali bezpośrednio do math operation, tylko do, zaraz, jakiejś metody, która będzie nam zwracać obiekt, na którym będziemy operować, czyli żeby nie zawsze był to ten sam obiekt. No, niech będzie. W tym momencie to zmienię na listę, bo tutaj powinna być jakaś pula obiektów, do których się mogę odwoływać, tak żeby te operacje mogły być wykonywane szybko. Jakiś import się przyda. W tym momencie, tak, no tą deklarację też muszę zmienić, tak żeby była zgodna z moimi zamierzeniami. I tutaj co mogę zrobić, żeby był ten typ, który potrzebuję? A no, zwracam zawsze 0. Tak, setmap operations, taka nazwa byłaby sensowniejsza. Identyfikator metody, no, powinna być publiczna, bo z zewnątrz chcę ustawiać tą wartość. I co? I tutaj potrzebuję sobie dwa razy stworzyć listę, którą będę następnie ustawiał. Czyli list math operations. Co jest grane? Aha, to muszę sobie najpierw zaimportować. Niech to będą mopsy. New array list. Głupi Eclipse. Dobra, i teraz import ArrayLista i mopsy podstawiam do mojego tego cuda. Mops add math op set math operations. W tym momencie to działa, w takim razie o, jest to brzydkie, ale przekopiuję sobie to w to miejsce. Sprawdzam, wszystko znowu przechodzi. W tym momencie jest kolejna dość znacząca zmiana w kodzie mojego programu, bo coraz bardziej zbliżam się do tego końcowego momentu, kiedy będę miał już kilka różnych obiektów, których mogę użyć. Teraz jest bardzo jedna ważna sprawa i chciałbym was za to przeprosić. Z powodu braku czasu nie zrobię refaktoringu. Zrobię coś, co jest, powinno być karane no, zakazem pracy przy komputerze, przynajmniej przez kilka lat, ponieważ przejdę od razu do pisania kolejnego testu, czyli tego test two operations, zanim nie zrobię porządku w tych metodach. Za co przepraszam, natomiast mam nadzieję, że wybaczycie mi takie brzydkie zachowanie. Co w tym momencie mogę zrobić? Na pewno muszę przekopiować ten fragment kodu i w takim razie przydałby mi się, żeby... O, sprawdzę, czy to nie przypadkiem nie zadziała, ale oczywiście nie, ponieważ znowu odwołuję się dwa razy do tego samego mocka. Mock ma nagrane reakcje tylko na jedno takie zachowanie. Ten mock jest jednorazowy. Po jednym użyciu on już więcej nie zadziała, dlatego tutaj mi melduje błąd. W takim wypadku, co mogę zrobić? Ano, znowu, postępując bardzo brzydko, mogę kawałek kodu po prostu skopiować. O, ten kawałek kodu mogę skopiować i stworzyć dwa moki, tak żeby raz używany był jeden, a raz drugi. Cyk, cyk. I tutaj jeszcze odpowiedni identyfikator. I w tym momencie co? W tym momencie dalej mam czerwone testy, bo muszę przejść do Parallel Math i tutaj last a to, żeby móc się zapętlić, będę dzielił modulo przez rozmiar mojej tablicy, mojego listy. I z tego sobie stworzę pole. Dobra. W tym momencie znowu stworzyłem coś więcej. W tym momencie właśnie mam całą klasę Parallel Math tak, jakbym chciał, żeby wyglądała. A może skasuję ekran, czy też zamknę ekran testów. Moja klasa, no z dokładnością do tego, że ta nazwa jest brzydka. To tego nie przeboleję i ją muszę zmienić. Math Operations List, ale przy użyciu Eclipse jest to w miarę proste. W tym momencie moja klasa Math Operation ma współpracowników klasy implementujące interfejs Math Operation. Odwołuję się do nich też jakąś tam algorytmem Round Robin, tutaj nie starałem się nic ciekawego wprowadzić. I za każdym razem będę odpalał obliczenia na innym obiekcie, który współpracuje z moją klasą. W tym momencie została mi tylko jedna rzecz do zrobienia, która jest nieco długa, która się nazywa... O, dobra, nie przygotowałem sobie tego. Która się nazywa dopisanie konfiguratora dla mojej klasy Parallel Math. Czyli tak, abym mógł łatwo z RMI Registry pobrać, o, ta implementacja będzie dobra, jak widzicie, ćwiczyłem to parę razy, tak, abym mógł z RMI Registry łatwo i szybko i przyjemnie pobrać referencje do zarejestrowanych tam kolaboratorów. Parallel Math, niech będzie, source, test, Java. Tutaj z uwagi na czas pozwolę sobie skopiować kod testu od razu, podobnie jak taki mały szwindel, podobnie jak Parallel Configuration, dobra. Tutaj przypadkiem, no nie do końca przypadkiem, po prostu moja pomyłka, wróciłem klasę Parallel Math również do tego samego drzewka. I to jest, o, gdzież jest Parallel Math Test, Parallel Math Configurator. Dobra, tutaj jest ten plik, który sobie skopiowałem już, nie będę wam pokazywał, żeby nie przeciągać za długo tej prezentacji po kolei, jak koduję wszystkie testy. Natomiast no jest to, wydaje mi się, w miarę czytelne. Testuję, co będzie przy pustym rejestrze się działo, czyli też sobie tworzę jakiegoś mocka dla rejestru, który zwróci mi pustą listę nazw. I później tą listę przekazuję do mojego Parallel Math Configa, a następnie również dostaję pustą listę. Tutaj to wymusiło u mnie zaimplementowanie jakiejś części funkcjonalności, czyli żeby była zwracana lista, żeby ta lista była pusta. Tak naprawdę przy pierwszym teście to w ogóle wystarczyło mi tylko tyle, dopiero potem jak stwierdziłem, że aha, no to jednak użyję rejestru RMI, musiałem dopisać ten fragment. Drugi test prezentuje sytuację, gdy rejestr zwraca jakieś math operations, to jest, mają jakieś identyfikatory. I moją odpowiedzią na te testy jest taki kawałeczek kodu. Nie jest on zbyt skomplikowany, to się mieści zupełnie na jednym ekranie. Czyli po prostu przeglądam rejestr, wyciągam wszystkie zarejestrowane obiekty, dodaję je do listy. I w tym momencie, mając taki kawałek kodu, mam już wszystko, co potrzebuję. Mam aplikację Parallel Math, która zawiera w sobie listę referencji do obiektów RMI, która za każdym razem przy użyciu zaawansowanego algorytmu round robin wywoła operację na innym obiekcie, przekaże operację do innego, do wykonania na być może inną maszynę, jeżeli te obiekty będą zarejestrowane z różnych maszyn. Plus mam konfigurator, który z rejestru RMI wyciągnie wszystkie zarejestrowane obiekty. Tutaj rozpatrujemy taką prostszą sytuację, gdzie to registry jest przeznaczone tylko dla naszego projektu. Wyciągnie z niego wszystkie referencje i będzie w stanie odpalić i odpowiednio skonfigurować Parallel Math. Mam chwilę czasu, więc jeszcze przekopiuję tutaj kawałek innego testu, który pozwoli nam zobaczyć to w działaniu. Żałuję, że nie udało mi się tego wszystkiego zaimplementować na waszych oczach, natomiast mam nadzieję, że widzieliście, że przy pomocy TDD można w miarę łatwo i szybko zaimplementować sensowny, działający kod. O tej sytuacji, czy możliwe jest zaimplementowanie czegoś rozproszonego w miarę łatwy i naturalny sposób, rozmawiałem już dawno temu z moim kolegą, no i tutaj ten przykład pokazuje, że jednak da się. Tutaj mam taki test integracyjny, który wrzucam do Parallel Math. Zaraz opowiem, co on robi. Remote exception, no to dwa importy będą potrzebne co najmniej. Tak. A, nazwa się zmieniła w międzyczasie. Parallel Math po prostu. A ten find też się już nazywa jakoś inaczej. Set Math Operations, jak to się nazywało? Tak, tak. Coś mu tu, aha, dobra. Odrobina zmieniła się sygnatura metody. Proszę, nawias otwierający? Gdzieś tutaj? Dzięki. Jeszcze tutaj pewnie czegoś brakuje. No tak. Jedno. Drugie. I tutaj też tworzę sobie po prostu fancy math. Za każdym razem jak koduję, wymyślam troszkę inne nazwy. I to jest z tym związane. Dobra, fancy math. Get fancy math. O, w poprzedniej wersji wydarzeń wyglądało to nieco inaczej, ale teraz już usunąłem chyba wszystkie challenge w moim kodzie. No, z wyjątkiem tego pana, który jest do zaimportowania. Dobra. I teraz tylko się modlić, żeby zadziałało. Jak widać, łączy się przez RMI, łączy się po sieci, ponieważ Windows mi tutaj się pluje. I teraz co się dzieje w tle? Zapuszczone są dwa wątki i każdy z nich liczy mi po jednej operacji. Gdyby to liczyło się po kolei, to ta operacja nie skończyłaby się tak szybko, potrzebowałaby co najmniej 20 sekund, ponieważ każde działanie wykonuje się w 10 sekund. Natomiast to, jak widzicie, każda z tych rzeczy wykonała się równolegle, zostało zrównoważone na dwóch wątkach pracujących na tej samej maszynie przy pomocy RMI. Mogłem wydobyć z rejestru oba te obiekty i ich użyć. I to tyle. Czy są jakieś pytania? Z tyłu? Wiesz co, ja tutaj, to jest dobre pytanie, natomiast wolałbym, żeby usłyszał je któryś z moich kolegów, którzy są bardziej doświadczeni z TDD. Ja mam nie tak duże doświadczenie w IT. Ja pracuję dopiero od, nie wiem, 5 lat jakoś w większych firmach. Natomiast Jeff Langer czy Kent Beck, ci ludzie pracowali w projektach, które są dość spore, to jest kilkaset tysięcy linii kodu, które działają od wielu lat bezbłędnie. Tutaj można by też na przykład zapytać, tak jak mówię, ludzi ode mnie z firmy, które mają trochę więcej doświadczenia, którzy pracują w większych projektach tak samo i wtedy oni będą mogli podać lepsze liczby niż ja mógłbym podać. Natomiast TDD dobrze się skaluje z tego powodu, że częścią cyklu jest refactoring. I tak, gdybym sobie tak radośnie klepał, gdybym dalej przechodził do porządku dziennego nad tym, że nie robię refaktoringu w trakcie kodowania, tak jak nie robiłem praktycznie, to by się to skalowało bardzo kiepsko i rzeczywiście 2-3 klasy to jest max. Natomiast w tym momencie, jeżeli robię sensowny refaktoring, to dostaję bardzo ładny design, bo nie jest on rozbuchany, robi to, co trzeba, a jest również łatwy do rozszerzenia i łatwy do przetestowania. Jakieś jeszcze pytanie?
Jeszcze jedno pytanie. Proszę poczekać, za chwileczkę podejdzie dama z mikrofonem, żeby każdy mógł usłyszeć. Można jeszcze raz rękę do góry? W tamto miejsce.
No więc pierwsza uwaga jest taka, że metodę dosyć ważną, ważniejszą niż dodawanie dwóch liczb, czyli znajdującą obiekty w RMI, napisałeś nie korzystając z test driven development, bo sobie ją po prostu tak napisałeś.
Wiesz co, napisałem ją przy użyciu test driven development, natomiast...
Ale tego nie widzieliśmy, dobrze,
mam pytanie... Słuchaj, bardzo chętnie spotkajmy się przy stoliku sabrowym po prezentacji. Przepraszam, że tego nie zrobiłem, natomiast chciałem pokazać całą aplikację, którą można napisać. Tu jest 45 minut, daj mi 45 minut, kiedy mogę kodować, a nie opowiadać też o tym, co robię i napiszę większy program.
Jasne, tylko zauważyłem coś, co mi się rzuciło w oczy. Natomiast pytanie brzmi tak, do czego się nie nadaje test driven development?
Do rozwijania programowania. Ja w sumie w tym momencie nie bardzo sobie wyobrażam próbę napisania działającego programu bez napisania testów najpierw. Ja tutaj się śmiałem przed chwilą, że nawet idąc na zakupy robię testy, ale praktycznie to jest już mój styl życia, że jeżeli coś napiszę, do tego chcę mieć najpierw mały działający test, do jakiejś małej rzeczy. Rozwijam aplikację w małych krokach i dzięki temu w każdym momencie wiem, czy działa ona poprawnie, czy idę w dobrą stronę. Mam punkty odniesienia, do których mogę się odnieść, no, zwykle się odnosi do punktów odniesienia, które mogą mi powiedzieć, tak, to jest ten fragment aplikacji, który działa, to są te testy, które dzisiaj napisałem, to są te rzeczy, które zostały zaimplementowane, to są te rzeczy, które już działają w aplikacji. W każdym momencie mogę sobie to łatwo zweryfikować. Dlatego tak, jak mówię, nie wyobrażam sobie napisania oprogramowania bez użycia TDD, szczególnie w Javie. Nie znam się tak dobrze na jakichś dziwnych językach programowania, które nie mają testów jednostkowych. Nie próbowałem tam robić TDD, natomiast Ruby, Python, C++ świetnie wspierają TDD, czy też TDD da się w nich robić bez żadnego problemu.
To myślę, że to jest wszystko, proszę pana, jeżeli ma pan w tym momencie pytanie.
Króciutko, ja tylko sprostowanie chciałbym, że powiedziałeś, że mock to jest stab. Użyłeś takiego słowa, że jesteś dobry w RMI, widzę, więc ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że stab to jest ta część kodu w rozproszonym programowaniu, która jest odpowiedzialna za komunikację z drugą stroną, po której jesteś w rodzaju skeletonu. Mock to nie jest stab.
Więc przepraszam, mock to nie jest stab, natomiast stab ma dwa znaczenia. Stab jest jakimś kolaboratorem, którego używa mój kod, tak, abym nie musiał używać prawdziwego kolaboratora. To jest jedno ze znaczeń słowa stab, drugie jest w komunikacji rozproszonej. Oba te rozumienia są poprawne. Natomiast mock, tym różni się od staba w tym rozumieniu testowym, w tym rozumieniu czegoś małego, czego mogę użyć w moim programowaniu, że mock, mało się nie zabiłem na tym stole, że mock może zweryfikować swoje działania. Czyli ja na mocku po wykonaniu operacji mogę wykonać metodę verify, która sprawdzi, że wszystkie operacje, które planowałem, zostały wykonane. Ja nie wywoływałem tej operacji na końcu moich metod, bo nie była mi ona potrzebna, dlatego powiedziałem, że tworzę właściwie staby, ponieważ te rzeczy nie weryfikowały swojego działania. Też bardzo chętnie pogadam po prezentacji, bo pewnie zabieramy komuś tutaj czas, bo jest to ciekawa dyskusja. Także przy stoliku sabrowym.
Dziękujemy w takim wypadku bardzo.
Dziękuję. Dzięki.